Partnerem odcinka jest serwis G2A.
Program zawiera treści nieodpowiednie dla dzieci oraz kontrowersyjne skróty myślowe. Jeśli więc jest to dla ciebie poważny problem, zrezygnuj z dalszego oglądania. Chociaż pewnie będziesz żałować.
Nie ma żadnych wątpliwości co do tego, że nasz świat jest płaskim dyskiem, którego brzegi obmywa morze. Oczywiście tak długo, jak mówimy o mitologii nordyckiej, której dzisiaj będziemy się przyglądać. I fakt, jest ona bardziej tajemnicza od greckiej, ale więcej w niej za to elementów humorystycznych, choćby za sprawą pewnej wiewiórki. A jak jaja, to i alkohol, a jak alkohol, to i też czasem budowlanka, a stąd już prosta droga do apokalipsy. I o tym wszystkim, jak również o tym, czy koń wydymał Lokiego, już teraz w Historii bez cenzury. Mimo że surowych mitów z północnej Europy do naszych czasów zachowało się zdecydowanie mniej niż tych z Grecji, to i tak oczywiście nie damy rady omówić sobie wszystkich historii, jakie nabudowały się wokół nordyckich bogów. Zrobimy sobie przegląd tych mniej oczywistych, acz najciekawszych. No i nie będziemy w związku z tym poruszać takich evergreenów, nazwijmy to, jak chociażby ten mit o prezentach od krasnoludów, bo to się nawet czasem, chyba z tego co kojarzę, nawet pojawia w szkołach. No to okej, skoro ma być mniej oczywiście, to zacznijmy sobie od podstawy boskiej diety. Nie chodzi o alkohol, tylko o jabłka, tylko nie jakieś tam zwykłe antonówki, a o jabłka dające nieśmiertelność, które miała w swoim zawsze pełnym koszyku bogini Idun. Chętnie się nimi dzieliła, poza tym jednym razem, kiedy porwał ją Loki, bóg kochający psoty i chaos, który z nich wynikał. O Lokim sobie jeszcze oczywiście nie raz dzisiaj wspomnimy, ale wcześniej zastanówmy się, skąd się w ogóle wziął. Loki, podobnie jak Thor czy Odyn, to wcale nie były pierwotne boskie istoty. Według wierzeń Wikingów najpierw byli Ymir i Audhumla. Ten pierwszy był praprzodkiem wszystkich istot nazywanych olbrzymami i powstał na styku świata gorąca i świata chłodu. Z kolei Audhumla to była jego krowa. Okej, nie miała rogów i była gigantyczna, no ale poza tym krowa, jak się patrzy, która kiedy Ymir sobie spał, to lizała w najlepsze, gigantyczne, słone bryły lodu, co teoretycznie brzmi jak coś mało istotnego. Ale nie, bo z tego lodu wylizała między innymi Buriego, praojca wszystkich bogów. Tymczasem Ymir łączył przyjemne z pożytecznym, bo mnożył się przez sen. Z jedną z jego córek ohajtał się wylizany z lodu Buri i z tego związku narodził się Bor, który też ohajtał się później z olbrzymką i wreszcie w tej nordyckiej telenoweli dochodzimy do czegoś, co możemy jakkolwiek kojarzyć, bo z tego ostatniego związku urodził się Odyn i jego dwaj bracia, jednak czasy były ciężkie. Żyli w pustym świecie, między krainami zimna i gorąca, żadnych perspektyw. Postanowili więc zrobić sobie nowy świat. A jak się robi nowy świat? No przynajmniej według mitologii nordyckiej należy w tym celu ukatrupić i rozczłonkować przodka. Konkretnie Ymira, tego śpiocha olbrzyma. Jak taki olbrzymi, to pewnie miał sporo krwi w sobie, prawda? Najprawdopodobniej nie zapytał nikt, ale to nic. I tak na to pytanie odpowiemy. Jak najbardziej, bo wypłynęło jej tyle, że potopiły się w niej niemal wszystkie olbrzymy. Przetrwało tylko jedno małżeństwo, ale dzięki temu przetrwała cała rasa, która mogła się dalej mnożyć i planować straszną zemstę na bogach. W zasadzie ciężko się olbrzymom dziwić. Tymczasem Odyn i bracia z kości Ymira usypali góry, z mózgu zrobili chmury, to tyle rymów, ale lecąc dalej, krew i pot przerobili na morza, a z kolei z ciała zrobili glebę. W ten sposób powstał nowy świat. Piękny świat, ale nadal bardzo pusty, w związku z czym wzięto w obroty dwie kłody. Tak jest, drewniane kłody, z których zrobiono
obrońców polskiej kadry!
Nie, choć w sumie miałoby to na swój sposób sens. W każdym razie z tych kłód zrobiono pierwszych ludzi, odpowiedniki nordyckie Adama i Ewy, którzy mieli zadbać o demografię Nowego Świata ku uciesze Odyna, którego uważa się powszechnie za wszechojca wszystkich bogów i ludzi, co jednak nie do końca jest prawdą, jak już zdążyliśmy sobie ustalić. Niemniej jednak absolutnie nie zmienia to faktu, że to właśnie Odyn cieszył się największym szacunkiem w Asgardzie, siedzibie bogów. Od tej pory miało być już tylko dziwniej. Zdecydowanie najczęściej musiał wszechojca irytować Loki, miłośnik żarciochów, ale też przy okazji niesamowicie inteligentny, sprytny typ, który dzięki tym cechom nieraz uratował dupsko całej boskiej ekipie. Więc długo go tolerowano. Kiedy na przykład Loki uratował bogów, możemy zacząć od przypadku wściekłego Thora, boga burzy i piorunów, który pewnego razu spostrzegł, że ktoś mu zapierdzielił młot, i to młot nie byle jaki, bo chodzi o młot Mjolnir, kluczową broń, jeżeli chodzi o obronę Asgardu przed olbrzymami. Thor natychmiast udał się do Lokiego, ponieważ zakładał, że albo ten śmieszek właśnie zapierdzielił mu młot, albo przynajmniej będzie wiedział, kto się ośmielił. O dziwo, Loki był niewinny, a co jeszcze dziwniejsze, obiecał, że pomoże rozwikłać zagadkę. Boski śmieszek szybko ustalił, że za kradzież młota odpowiedzialny jest olbrzym Trym. Dowiedział się również, jakie złodziej ma żądania. A w zasadzie żądanie, ponieważ za zwrócenie młota olbrzym żądał ręki Frey, najpiękniejszej bogini. Okej, jako że mówimy tutaj o mitologii, a tam się naprawdę dziwne rzeczy działy, to uściślimy, że nie chodzi dosłownie o rękę, tylko chciał ją pojąć za żonę. Bogowie, usłyszawszy to żądanie, stwierdzili, że dobra, w sumie okej. Natomiast kiedy dowiedziała się o tym główna zainteresowana, to stwierdziła, że chyba ich wszystkich do cna posrało, bo ona się nigdy nie chętnie z takim brzydalem. Wściekła się tak strasznie, że niemal rozsadziła cały Asgard w cholerę i takiego focha to się nawet bogowie wystraszyli. Trzeba było wymyślić coś innego i tutaj zdecydowanie błysnął Loki, co nie znaczy, że poprawił tym humor Thorowi, ponieważ kluczowym elementem nowego, sprytnego planu było przebranie boga piorunów za babę, konkretnie za Freję. Pod przykrywką Thor miał się udać na wesele z napalonym olbrzymem, a Loki stwierdził, że nie ma opcji, żeby przepuścił taką okazję, w związku z czym on również się przebrał za druhnę Thora, który chyba naprawdę nieźle musiał wyglądać w welonie. Bo zarówno główny zainteresowany, jak i inni goście na tym olbrzymim weselu nie zorientowali się, że to przykrywka. Choć mało brakło i byłby przypał, ponieważ może i Thor wyglądał jak kobieta, natomiast żar jak świnia. Opierdzielił całego woła, 8 łososi, po czym zapił to wszystko 3 beczkami miodu. Trochę zdezorientowanych weselników czujnie uspokoił Loki, stwierdzając, że ach, ta Freja tak się stresowała ślubem, że nie jadła nic od 8 dni, no to teraz najwyraźniej nadrabia. Drugi raz przypał był bardzo blisko, kiedy główny zainteresowany spojrzał w oczy swojej wybranki, po czym stwierdził, że kurczę, wzrok taki, jakby te oczy jej płonęły. No to Loki, wiedząc, co się dzieje już w głowie Thora, zaczął uspokajać, że to znów wszystko w wyniku ekscytacji ślubem. Tymczasem Thora już tam po prostu telepało, ale na szczęście nie musiał już przesadnie długo czekać, bo niebawem doszło do finalizacji zaślubin. Na szczęście dla boga piorunów nie chodzi o seks, a o to, że położono mu na kolanach skradziony młot, który miał symbolizować błogosławieństwo bogów. Jak Thor złapał za młot, jak nim zaczął wymachiwać, to zrobił z weselnikami taką masakrę, jakiej nie powstydziłby się najlepszy bimber. Albo nawet nie, no bo jednak po bimbrze w większości przypadków człowiek wraca do siebie. No a jak weselnikom do głów uderzył młot, to już tak wesoło nie było. Po tej makabrze Thor i Loki wrócili do Asgardu, gdzie zostali przywitani przez bogów z dużą serdecznością, ale i tak się pewnie z Thora jeszcze tam podśmiewywali, acz dyskretnie, żeby nikogo pierun nie strzelił. Innym razem Loki uratował bogów przy okazji afery budowlanej. Otóż w pewnym momencie boska ekipa uznała, że dobrze by było wokół Asgardu wybudować potężne mury, które zabezpieczyłyby ich przed atakami tych wścibskich olbrzymów. Niebawem pojawił się pewien majster, który zaproponował, że wykona taką usługę solidnie, szybko i... no nie, nie tanio, jeszcze czego. Za to, że wzniesie porządne mury, w ciągu zaledwie 3,5 roku majster zażądał ręki bogini Freji, wiadomo, ale jeszcze do tego Słońca i Księżyca. I nie wiadomo, czy bogowie zasiadający w komisji, która rozpatrywała taką propozycję, wystraszyli się kolejnego potencjalnego nuklearnego focha koleżanki, czy to właśnie Słońce i Księżyc przesądziły o tym, że ofertę uznano za zbyt wygórowaną. Postanowiono ją odrzucić, ale w ostatniej chwili Loki stwierdził: hola, hola, koleżanki i koledzy, a gdyby tak przycebulić... Powiedzmy majstrowi, że dostanie co chce, ale musi się uwinąć z robotą w czasie li tylko jednej zimy i może do pomocy używać wyłącznie swojego konia. No nie ma bata, żeby się wyrobił w terminie, więc nie trzeba mu będzie płacić, a może w tym czasie zdąży zrobić solidne fundamenty, które przecież zostaną, no to sobie tam potem postawimy mury, to przecież nie może być aż tak trudne. O dziwo, bogowie uznali, że taka januszerka to jest znakomity pomysł, ale co jeszcze ciekawsze... Majster się zgodził i wziął się do pracy. Bogowie wiele rzeczy już widzieli, ale nie żeby ktoś tak zapierniczał. Majster robił niesamowity progres, choć zdecydowanie nie dałby rady bez Svadilfariego, wspomnianego już wiernego konia pomocnika, który ciągał gigantyczne skalne bloki w zastraszającym tempie. Bogowie zaczęli się martwić, że no kurde, jak tak dalej pójdzie, to będzie im nie tylko głupio, bo będą musieli zgodnie z umową wydać majstrowi Freję, ale też będzie im ciemno, bo im zapierniczy dwa kluczowe ciała niebieskie. Równie przerażony co wszyscy inni był Loki, który jednak wymyślił, jak dokonać sabotażu umowy. Loki przyjął postać pięknej klaczy, uznał bowiem, że słabym punktem majstra jest jego koński pomagier i totalnie miał rację. Kiedy kuń zobaczył ponętną samicę, to natychmiast zapomniał o robocie i ruszył w jej stronę. Ja! Udało się, pomyślał Loki. Koń zwabiony i ruszył, a kuń za nim. Majster szybko zorientował się, że no nie tylko nie da rady w takim układzie skończyć roboty na czas, ale przede wszystkim, że został oszukany. Wściekł się strasznie, pokazał swoją prawdziwą formę, okazało się, że to olbrzym pod przykrywką i zaatakował Asgard, ale bogowie tylko na to czekali, w tym Thor, który miał przy okazji szansę zacytować znany i lubiany przebój muzyki młodzieżowej z lat 90.
Stop! Hammer time!
Tak jest, młot Mjolnir już się grzał, a majster olbrzym nie miał szans. Tymczasem Loki jeszcze jakiś czas nie wracał, bo zabawiał się z koniem, którego uwiódł. Skąd ta pewność? Bo jak już wrócił, to ze źrebakiem, którego sobie zrobili. A żeby nie było zbyt normalnie, to miał 8 nóg. Loki, być może chcąc się pozbyć specyficznego potomka, ofiarował go Odynowi, który nie tylko go przyjął, ale wręcz bardzo polubił. Uczynił z konia swoje jego wierzchowca, dzięki któremu przemierzał zaświaty z niepojętą prędkością. Żebyście jednak nie mieli wrażenia, że wyłącznie Loki był jajcarzem w mitologii nordyckiej, bo raz na przykład olbrzym Utgard Loki zarzucił Thorowi, cóż za obelga dla chłopa, że ten nie jest w stanie wypić tyle wina, ile deklaruje. No boga burzy pieron szczelił po takiej zniewadze, ale olbrzym stwierdził, że okej, da mu w takim razie sposobność do wykazania się i podał Thorowi swój róg wypełniony trunkiem. Thor się do niego przyssał jak poseł do dopłat na mieszkanie, ale trunku nie ubywało. Co tu robić? Jak to co? Pić dalej. Chłop, Bóg strasznie się starał, no ale naprawdę ledwo co ubywało. W końcu olbrzym nie wytrzymał i wyjawił, że to magiczny róg podpięty do mórz i oceanów. Thor się strasznie wściekł, zamachnął się młotem, żeby wyjaśnić olbrzyma śmieszka, ale ten w porę zdążył się rozmyć w powietrzu. Absolutnie uroczym stworzeniem w mitologii nordyckiej jest wiewiórka Ratatoskr, mieszkająca pośrodku drzewa życia, które łączy świat ludzi z zaświatami. Na szczycie tego drzewa siedzi potężny, mądry orzeł, który jeszcze ma dodatkowo między swoimi oczami jastrzębia w charakterze takiego wspomagacza wzroku, żeby nic stworowi nie umknęło. Z kolei w korzeniach drzewa życia mieszka straszny wąż, synonim chaosu i zniszczenia. I niby te stwory się nienawidzą, Ale jednak, podobnie jak dzisiaj imperia, które nie do końca się kochają, mają między sobą taką awaryjną czerwoną linię służącą w razie czego do komunikacji. Taka była też rola tej wiewiórki, przy czym Rata Toskr nie był przesadnie dobry, jeśli chodzi o przekazywanie informacji między dwiema nielubiącymi się stronami, ponieważ specjalnie przekręcał te depesze. A to coś tutaj zmienił, a to dodał obraźliwy komentarz, wywołując tym samym kryzysy dyplomatyczne o gigantycznej skali. A czemu to wszystko robił? Bo lubił. Globalna apokalipsa i tak zresztą miała nadejść. Mitologia nordycka dokładnie opisuje koniec świata, ten słynny Ragnarok, który ma poprzedzać Fimbulvetr, trzyletnia zima, ale niskie temperatury to tylko jeden z minusów tego przykrego czasu. Bo generalnie w wyniku coraz gorszych warunków do życia ma zapanować potworny chaos. Moralne ideały pójdą w cholerę. Brat podniesie rękę na brata. Litr benzyny będzie za 10 zeta, a Nightwish wyda płytę po czesku. Okej, być może nie wszystkie te elementy zaciągnęliśmy bezpośrednio z mitologii nordyckiej, ale wiecie o co chodzi. Totalny rozpieprz znanego porządku świata, a to dopiero początek. Bo dwa wilki, które według wierzeń od wieków gonią słońce i księżyc, wreszcie je dopadają i świat spowija mrok. Wszystkie kolejne wydarzenia są równie potworne, ponieważ Fenrir, ogromny wilk, oswobadza się z więzów i rusza na Asgard. Innym stworem, który postanawia wpaść z wizytą, jest gigantyczny wąż, tak ogromny skurczybyk, że otaczał cały świat, a teraz wściekły wylazł z głębin oceanów na powierzchnię. No generalnie przegwizdane, ale hej, może znowu pomoże sprytny Loki. Nie, bo Loki w czasie apokalipsy zdecydowanie zalicza się do problemów bogów, którzy sami zresztą sobie byli winni, ponieważ to właśnie oni jakiś czas wcześniej przytwierdzili go do skały za pomocą jelit jego własnych dzieci i pozwolili, żeby na twarz Lokiego skapywał wężowy jad. To też nie tak, że Loki był całkiem bez winy, ponieważ to w wyniku jego działań najpierw zginął, a później nie mógł wyjść zza światów bóg Baldur. Ale nie ma się co dziwić Lokiemu, że łaknął zemsty. Więc kiedy się udało mu oswobodzić, to ruszył na Asgard na czele zgrai potworów. W końcu wszystkie najważniejsze siły nordyckiego świata stają naprzeciwko siebie na polach Vigrid. Tak, to ma być starcie trzech sił, bogów, olbrzymów i potworów. Już na jej starcie z życiem żegna się Loki, a to dopiero początek wielkich niespodzianek, ponieważ naprzeciwko siebie stają Fenrir, ten gigantyczny wilk, i sam Odyn. No i pewnie wiele osób w ciemno postawiłoby na Wszechojca. No i jeżeli ktoś by postawił pieniądze, to już by ich nie zobaczył, ponieważ wilk dosyć sprawnie Odyna pożera. O wiele bardziej wyrównane jest starcie Thora z tym wielkim wężem. Bóg piorunów ubija bestię, ale ta w ostatnim tchnieniu, w absolutnym akcie desperacji, jeszcze serwuje Thorowi porcję trucizny, od której ten umiera. W zasadzie to mogłaby być ostatnia walka wieczoru, no ale jednak chyba nie do końca, bo mimo że bardzo emocjonująca, to jednak świata ta walka nie zakończyła. Apokalipsa ma nastąpić dopiero w wyniku starcia olbrzyma ognia, który na imię ma Surt, oraz boga Freyra. Bóg jednak na jego nieszczęście nie ma swojego magicznego miecza i olbrzym robi z niego miazgę, a później jeszcze na nieszczęście dla całego świata dokonuje cieszynki apokaliptycznej, ostatecznej. Podjarany dosłownie swoim sukcesem roznieca taki ogień, że ogarnia on cały świat. Wszystko ginie w oceanie ognia, ale jednak jak się okazuje nie do końca, ponieważ tutaj zaczyna się element pocieszający w całej tej nordyckiej apokalipsie. Bowiem Ziemia ma się odrodzić, piękniejsza niż kiedykolwiek wcześniej i wszystko ma być na niej nowe, okazuje się, że nie, ponieważ o jej zaludnienie mają zadbać Lif i Liftrasir, jedyni ludzie, którzy przetrwają apokalipsę. A to nie wszystko. Bo jednak przeznaczeniem niektórych bogów jest przeżyć ten straszny czas. Najważniejszy staje się Baldur, który niby zginął przed Ragnarokiem, ale jak się okazuje nie do końca i teraz to on razem z synami Thora czuwać ma nad nowym, lepszym światem. Niektórzy wręcz twierdzą, że to jest ten świat, w którym żyjemy aktualnie. Czy tak jest? Raczej nie, co nie zmienia faktu, że świetnie byłoby się przenieść do świata z tych nordyckich opowieści, prawda? Najlepiej jednak jakoś tak, żeby nie dostać młotem od wściekłego Thora albo nie paść ofiarą intryg Lokiego. Na szczęście dziś mamy takie możliwości, o jakich się bogom nie śniło, mianowicie gry wideo, takie jak God of War, Ragnarok, Age of Mythology czy Assassin's Creed Valhalla, dzięki którym bez obawy o własne życie poczujecie klimat nordyckich opowieści. Obawiać się również nie musicie o stan swojego portfela, ponieważ wymienione gry oraz oczywiście o wiele więcej znajdziecie w boskich cenach na G2A, a z naszym kodem jest jeszcze taniej, więc już totalnie się opłaca. Link znajdziecie w opisie naszego filmu, wbijajcie tam śmiało, a my widzimy się niedługo.
Partnerem odcinka był serwis G2A.
W wyniku ekscytacji ślubem. Tymczasem Thora już tam prawie po... Jeszcze raz. Tymczasem Thora tam już po prostu telepało. To ogarnia on cały świat. Wszystko, co ginie, ginie. Zmaterializował się tu Bartosz Walaszek przed chwilą. Podjarany. I teraz wszystko będzie głosem Walaszka, oczywiście. Podjarany swoim sukcesem. Dokonał cieszynki ostatecznej.